Otwórzcie sobie, już wam mówię, list do Kolosan. Kto ma Biblię, niech sobie otworzy list do Kolosan. I dzisiaj nasze całe rozważenie będzie na liście do Kolosan, ale kto nie ma Biblii, to ja wam otworzyłem ją. Już tutaj jest wyświetlana, tak? I sobie rozważymy, słuchajcie, taką dłuższą perikopę. Taką dłuższą perikopę sobie rozważymy. Od pierwszego generalnie wersetu rozważymy sobie całą perikopę, słuchajcie, do wersetu 23. On się aż tutaj nie zmieścił, tak? Mam nadzieję, że widzicie, tak? Jak ja to powiększę, to niestety tutaj mi nic nie da. Nie da się tego niestety powiększyć. Okej. I czytajmy sobie to troszeczkę inaczej, ten nasz tekst. Ten nasz tekst czytajmy sobie w ten sposób. Niech apostoł Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, jego współpracownik. Oni piszą ten list do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Dublinie dzisiaj pod adresem 283 Killinarden Estate. Tak sobie odczytajmy ten list. Jakby ten list był pisany do ciebie. Tak? Do ciebie. Jeżeli możesz siebie określić, że jesteś świętym i wierzącym bratem w Chrystusie, co jest tutaj napisane, tak? Tutaj to jest napisane, widać mój kursor. O, i tutaj wam będę pokazywał. O, jest taki. Tak, do świętych i wierzących braci w Chrystusie. Jeżeli jesteś świętym i wierzącym, niekoniecznie bratem, możesz być też siostrą, ale w Chrystusie, to jest list do ciebie. Tak? To jest list do ciebie. I apostoł Paweł, z woli Bożej powołany, czyli nie przez siebie samego, nie jacyś ludzie go powołali, ale Bóg go powołał na ten urząd, pisze ten list dzisiaj do ciebie tak. Cytuję. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Łaska wam, nie tylko od Boga Ojca, ale i od Pana Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus są postawieni na równi tutaj w tym wersecie. Dla mnie to jest wystarczający dowód na to, aby twierdzić, że ten Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus są jednym i tym samym Bogiem, a to wszystko w Duchu Świętym. Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj za Twoje słowo, które Ty kierujesz do swojego Kościoła. I ja proszę Ciebie, abyś Ty dzisiaj otworzył nasze uszy, nasze oczy na to, abyśmy każdy z nas zobaczył w tym tekście może to, co Ty sam chcesz do każdego z nas powiedzieć. O to proszę Ciebie i abyśmy dzisiaj nie posnęli, ale tacy opici się kawą, abyśmy wytrzymali po prostu do końca tego kazania. Również Panie, i o to Ciebie proszę, bo to też jest łaska, zważywszy na to, że mówca nie jest taki wprawny w mówieniu. Boże, proszę Ciebie o łaskę dla słuchających. Amen.
Amen.
Apostoł Paweł pisze tak. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło, jak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Takie słowa, które rozpoczynają nam ten fragment. Apostoł Paweł, przede wszystkim tutaj na początku, dziękuję Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze, gdy się za was modli. Ja sobie tak myślę, że apostoł Paweł, on sobie nie zdawał sprawy z tego, kiedy pisał ten list, co on pisze. Apostoł Paweł kompletnie nie miał zielonego pojęcia, że pisze jakiś list, który za jakiś czas wejdzie do kanonu Nowego Testamentu. On kompletnie nie miał zielonego pojęcia, że w ogóle coś takiego jak Nowy Testament istnieje, bo go jeszcze wtedy nie było. On sam go tworzył, sam go pisał. Ale wierzę w jedną rzecz, że apostoł Paweł miał świadomość tego, że Ewangelia, która została mu zwiastowana, jest Ewangelią Bożą i on czyni dzieło Boże i miał nowe objawienie Jezusa Chrystusa i miał na pewno świadomość tą, że ta Ewangelia będzie się rozszerzać, że powstaje Kościół, powstaje coś zupełnie nowego, całkowicie nowa rzeczywistość. Oprócz narodu żydowskiego, który jest ludem Bożym, jest, czy też Bóg czyni nowe dzieło w Jezusie Chrystusie, powołuje sobie nowy lud, nowy ród, nowy naród. I kiedy modli się o tych Kolosan, czy my czytamy wcześniej o Rzymian też, ilekroć do Rzymian pisze, zawsze się o was modlę, zawsze w mojej modlitwie o was pamiętam. Tak pisze też do Filipian, tak pisze też do Kolosan. Ja sobie tak myślę, że on nas również i zawarł tutaj w Dublinie, pod adresem 283 Killeen Arden Estate. Może o nas nie miał zielonego pojęcia, ale i o nas również tutaj się modlił. I dziękuję Bogu, Ojcu Pana naszego, zawsze. Bo tu pisze tak, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. To słowo jest dzisiaj skierowane do ciebie. W jakiś sposób o tobie jest dzisiaj głośno, bo my jesteśmy tutaj, nie jesteśmy cisi, my się tutaj spotykamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tutaj. Dalej pisze, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. Oni to usłyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy. I myśmy już dzisiaj o tej nadziei, która jest w niebie, mówili. Mówiliśmy sobie o tym, że Jezus Chrystus poszedł tam do nieba, poszedł tam do Ojca, wstąpił do tronu Ojca, aby przygotować nam mieszkania tam w niebie. I o tym myśmy się dowiedzieli, że ta nadzieja jest dla nas przygotowana. Ona jest w niebie, jak mówi Słowo. O niej to też usłyszeliśmy w ewangelicznym słowie prawdy. Słowo prawdy, Ewangelia, która jest tobie głoszona, to jest to słowo prawdy. To jest słowo prawdziwe, to jest słowo Ewangelii. I tu jest napisane w wersecie szóstym, które do was doszło, tak? Które was doszło. To słowo, ono dotarło do ciebie, weszło w twoje wnętrze w jakiś taki sposób, że ty je usłyszałeś i odpowiedziałeś na nie i jesteś tutaj dzisiaj, siedzisz tutaj w Dublinie. Pod adresem 283 Killeen Arden Estate. Siedzisz tutaj, bo ono, to słowo do ciebie doszło. I apostoł Paweł ma jedną świadomość. Werset szósty. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was. Od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. To dzieje się również na całym świecie. Czyli tak, na całym świecie, podobnie jak my tutaj gromadzimy się w niedzielę, akurat o godzinie 11:00, w Polsce, w Czechach, w Słowacji, w innych kościołach, w Irlandii, w Anglii, na całym świecie również gromadzą się chrześcijanie. Gromadzą się chrześcijanie, pomimo to pewnie, że mają zakaz się gromadzenia. W niektórych państwach mają bana, w ogóle nie mogą nawet mieć Biblii w ręku, bo są prześladowani i to na śmierć. Ale my mamy ostatnio też takie prześladowania przecież w Irlandii, tak, kiedy zabrania nam się spotykać, zabrania nam się wspólnie razem uwielbiać Boga, zabrania nam się pokonywać, przyjeżdżać na nabożeństwa. Mariusz z Agnieszką dzisiaj siedzą w Kildare, bo mają po prostu Kildare zamknięte. Po prostu nam się zabrania. Ale mimo to wszędzie tam, pomimo tych ograniczeń, pomimo tego, że im się zabrania, jednak chrześcijanie mają to, przepraszam bardzo, ja tak pokażę, w głębokim poważaniu i się jednak mimo tego wszystkiego głęboko spotykają. Ja chcę powiedzieć, i chwała Bogu za to, że mają to w głębokim poważaniu, bo niektórych świeckich jakichś ustaw po prostu nie możemy przestrzegać jako chrześcijanie. I musimy mieć to w głębokim poważaniu. To, że sobie ktoś coś wymyślał, wcale nie oznacza teraz, że my ślepo będziemy temu posłuszni, bo my mamy Biblię na pierwszym miejscu, bo my mamy Boga na pierwszym miejscu. I powiem wam tak, jeżeli prawo świeckie, jakby inaczej, aby przestrzegać Biblii i tego, co w Biblii, w Słowie Bożym jest powiedziane, ja będę zmuszony do tego, żeby łamać prawo świeckie, to sorry, to ja będę łamał prawo świeckie. Będę przestępcą, sorry. Narażę się na to, żeby zapłacić mandat, żeby nie wiem co, może trzeba będzie pójść do więzienia, pewnie żeby pójść do więzienia, po prostu, bo dla mnie Słowo Boże jest ważniejsze. I dalej mówi tak, bo właśnie tak też nauczyliście się, jest napisane w wersecie 7, tak? Tak też właśnie się nauczyliśmy go od Epafrasa. Dobrze, tu możemy czytać od Piotra Gliściaka, niech będzie, tak? Umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też, okej, doniósł nam o miłości waszej w duchu. Ja niczego na nikogo nie donoszę, żeby było wiadomo i jasne, tak? Nie jestem kablem, ale tu mieliśmy takiego Epafrasa, jak my czytamy, jakiś współsługa apostoła, ale to jest w pozytywnym sensie, jakiś współsługa apostoła Pawła, który zajmował się pracą w Kolosach, jak ja tu w Dublinie z wami pracuję, był ich widocznie pastorem, jakimś przełożonym, ten Epafras, i on po prostu, nie wiem, czy pisał listy do Pawła, w każdym razie w jakiś sposób mu doniósł, że tu w Kolosach spotykają się chrześcijanie. I apostoł Paweł w odpowiedzi na ten list, nie znając kompletnie tych ludzi, pisze do nich list, do tych Kolosan. Piękny list. I właśnie w tym liście też im mówi o tym, że ten Epafras jest donosicielem, tak? Ale w pozytywnym sensie, i doniósł im, temu Pawłowi, o miłości waszej w duchu. I teraz, dlatego i my od dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym rozumieniu. Piękne słowa. Apostoł Paweł jest mężem modlitwy. Pisze tak, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Paweł dla nas jest wzorem modlitwy. Każdego dnia, kiedy stajemy w modlitwie, kochani, módlmy się o siebie nawzajem. Módlmy się o siebie nawzajem, żeby nam do głowy nie przychodziły jakieś dziwne rzeczy, bo diabeł nie śpi, wiecie. Bo diabeł nie śpi. Módlmy się też o pastora naszego. Bo też diabeł nie śpi i pewnie też i próbuje się zabrać i za jego skórę. Pewnie niejednokrotnie mu się to udaje. Dlatego pastor, wasz pastor potrzebuje też modlitwy i jakiejś takiej mądrości do tego, żeby umiał postępować w jakiś... Kiedy jest łatwo, to może jest łatwo, ale w trudnych sytuacjach. No nie, na przykład kiedy ma na przykład jakąś dyskusję na przykład ze swoją żoną odnośnie tego, jak mu żona dzisiaj rano zaparzyła kawę. Tak. Ale to jest akurat taka no, drobna sprawa, tak? Ale są poważniejsze sprawy. Na przykład ostatnio, pochwalę się wam, zresztą to, co możecie zobaczyć, jak popatrzycie w dół, nie do góry, a w dół, zobaczycie płytki. Skąd wiesz?
No, skąd wiesz?
Bardzo ładnie położę. A ty wiesz, ile przy tym było gadania? Ty wiesz, ile się musiałem na tym ogadać? Bo nie tak kładła, jak ja chciałem.
Ale ona tak chciała.
No tak, no właśnie.
Nie bawcie, w każdym domu remont to jest najgorszy czas dla rodziny.
Ale nie było u nas tak źle. Przeżyliśmy. Gosia, a ty przeżyłaś cud dzisiaj, jak przyszłaś tutaj, prawda? Jak wyszłaś? Bo byłeś u nas wczoraj, byłaś tutaj. Daliśmy radę, a zdążyłem nawet zafugować. To wszystko, gdzie wy siedzicie, to jest świeżo zafugowane, a nie pytajcie się mnie, o której skończyłem. Dobra, idziemy dalej, kochani. Tak, i to jest, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym rozumieniu, pisze. Słuchajcie, tu jest mowa, apostoł Paweł pisze o tym, i to jest jego życzeniem, abyście doszli do pełnego poznania Jezusa Chrystusa i woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. do poznania Boga i tych Bożych praw jest potrzebne. Jest potrzebna mądrość, jak tu jest napisane, i duchowe zrozumienie. Inaczej wiara albo wierzącość, ja szalenie to lubię, nie zwalnia nas z używania rozumu. Przepraszam, z konieczności używania rozumu. Masz rozum? Koniecznie z niego korzystaj, bo po to on ci jest dany, żeby z niego korzystać. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Jest tak napisane w wersecie 10. Tak? Czyli tak, postępowanie, które jest postępowaniem godnym Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie co, bo Kościół, tak, ja sobie wyobrażam, Kościół jest Kościołem, który składa się z grzeszników. I to jest prawda. Bo jeśli tu siedzimy i wydaje nam się, że już jesteśmy tacy doskonali, tacy czyści, tacy, że w ogóle nic nam nie potrzeba, to powiem tak, no to trzeba się zastanowić nad sobą troszeczkę, bo lekarza potrzebują chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Więc jeśli ty tutaj siedzisz i masz się za zdrowego, to czasami może się za chwileczkę okazać, że ci Chrystus nie jest potrzebny. Nie. Musimy mieć tą świadomość. Jestem chory. Ale tak, ale tutaj Paweł pisze, ale jednak mam postępować w sposób godny Pana. Czyli ta choroba jest ku temu, że jeżeli ja dostrzegam w sobie chorobę, to ja mam przyjść ze swoją chorobą do Jezusa Chrystusa, aby mnie uzdrowił z tej choroby, a nie zostać w domu dalej chorym, dalej brudnym. Nie, jeśli jestem brudny, mam się oczyścić, abym postępował w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, bo mam się Jemu podobać, mam się podobać Panu, i mam wydawać owoc w każdym dobrym uczynku. Tak tu jest napisane. I to jest ważne. I mam wzrastać w poznaniu Boga, jak tu jest napisane. Co to znaczy wzrastać w poznaniu Boga? To ma być we mnie widoczne. Czyli tak, wczoraj rano byłem mniejszy, a wieczorem już jestem większy. Wzrastam, tak? Powolutku wzrastam. Ja akurat wzrastam powolutku, bo jakbym za szybko rósł, to bym przerosnął Teofila. Niestety Teofil jest dalej wyższy ode mnie. I niech tak pozostanie. Dlaczego? Bo obaj rośniemy, tak? Ja rosnę, ale on też rośnie, tak? Dlatego Teofil, ja ciebie nigdy nie przerosnę. Sorry. Bracie, chociażbym nie wiem, jak się starał. 11 werset. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. To jest piękne, który was wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Tu jest napisane to, jacy mamy być. Mamy utwierdzeni wszelką mocą, mamy być cierpliwi, mamy być wytrwali, mamy być radośni, a wszystko to w dziękczynieniu Ojcu, który nas uzdolnił, czyli my jesteśmy uzdolnieni, słuchajcie, kochani. To nie jest tak, że jesteśmy jakimiś nieudacznikami, tylko w Bogu jest nadzieja, że On nas uzdalnia do pewnych rzeczy. Jeżeli jesteś tutaj na tym miejscu, ja mam taką teologię łaski. Ja tu jestem na tym miejscu tylko i wyłącznie dlatego, że zostałem do tego uzdolniony uprzednio przez Boga. Bo ta łaska Boża jest uprzedzająca wszystko, czyli ona mnie, ja sam z siebie nic nie potrafię zrobić. To, że ja coś mogę, to tylko dlatego, że Bóg wcześniej mnie do tego uzdolnił. I dlatego zbawienie człowieka jest dziełem absolutnie zasługą Boga, zasługą Jego łaski. Nie z uczynków jestem zbawiony, nie z uczynków, abym się nie chlubił, ale dzięki łasce Bożej, przez wiarę. I Boży to dar. Dlaczego? Dlatego, ponieważ oczywiście ja nawróciłem, to ja podjąłem wolną decyzję, I ta decyzja moja jest wolna w momencie, kiedy uświadomiłem sobie swój grzech. Zacząłem wołać do Boga, Boże, uwolnij mnie z tego grzechu. Ale kto mi pokazał ten grzech? Bóg pokazał mi ten grzech. Gdyby On mi tego nie pokazał uprzednio i gdyby mnie uprzednio nie przygotował i nie uzdolnił do tego, to ja bym tego nie był w stanie, posługując się swoją wolną wolą, uczynić tej decyzji. Dlatego ostatecznie łaska. I zbawiony jestem z łaski. Nie dzięki sobie, nie dzięki swojej własnej mądrości, sile, swoim własnym oczom, tylko dzięki łasce Bożej, który nas uzdolnił, uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Werset 12 jest tak napisane. Tak? Dlatego, że On nas do tego uzdalnia. Który nas wyrwał, 13 werset, z ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego, Syna umiłowanego. To wszystko Bóg czyni w twoim życiu. I dalej, bardzo ważny werset, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. I to jest Boża łaska. Boża łaska i Boże miłosierdzie, które polega na tym, że Bóg odkupił ciebie i odpuścił ci twoje grzechy w Jezusie Chrystusie. Odpuścił twoje grzechy w Jezusie Chrystusie. To jest krzyż Jezusa Chrystusa. I to jest sedno i istota tego, kim jest Jezus Chrystus. I dlatego my o nikim innym nie chcemy zwiastować, jak tylko i wyłącznie o Jezusie Chrystusie. I teraz bardzo ważne, słuchajcie, kim jest ten Jezus Chrystus? Zatem, kim jest ten Jezus Chrystus? Nie wiem, czy wy dobrze widzicie? Tak? Nie za małe literki? Zrobiłem je największe, jakie tylko mogłem. On, ten Jezus Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Przepraszam. Ups. Ale dlaczego?
Ładowarki, chyba nie masz tych kundy,
tak? Ale dlaczego?
Zapomniałem.
No tak, zapomniałem podłączyć ładowarkę. Przepraszam bardzo. Mały techniczny problem. Okej. Tak, damy radę. Kilka przerwa dla mówcy na kawę. Dobrze, kochani, dalej. Jesteśmy w 17. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową Kościoła, ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Tak jest napisane o Jezusie Chrystusie. Króciutko na temat tego słowa. Wziąłem tą dłuższą perykopę, żeby maksymalnie skrócić. Bo ten hymn chrystologiczny jest jednym z najpiękniejszych hymnów, oprócz tego w Filipian. Albowiem takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. On to bowiem, będąc w postaci Bożej, nie upierał się zakładnie, aby być równy Bogu, ale ogołocił się z samego siebie. Pamiętamy to, tak? List do Filipian. Tu jest coś podobnego w liście do Kolosan, ale w tym liście do Kolosan, w tym fragmencie, który żeśmy przeczytali, musimy uważać na dwie zasadnicze rzeczy. Że ten list, ten hymn zapisany tutaj w Kolosach, raz z jednej strony opisuje Jezusa Chrystusa w Jego bóstwie, a za chwileczkę z drugiej strony opisuje Jezusa Chrystusa w jego człowieczeństwie. I te dwie rzeczy nie możemy tutaj w tym liście, w tym hymnie zawartym w Kolosach mylić między sobą. Tak? Dlaczego? Bo z jednej strony widzimy, że on jest obrazem Boga niewidzialnego. Widzimy, że z jednej strony w nim zostało wszystko stworzone, rzeczy widzialne, niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Czyli widzimy, że on jest tym stwórcą, który stworzył ten cały piękny świat. Jest, a my wiemy, że stwórcą jest Bóg, tak? Jest tym, na którym to wszystko stoi, na wszystko, to wszystko jest na nim ugruntowane. Kiedy zdejmiemy, on jest podstawą istnienia wszystkiego, kiedy na nim wszystko stoi, kiedy ja bym zdjął swoją rękę, to wszystko runie na ziemię z wielkim tupetem, to wszystko przestanie istnieć, to wszystko istnieje tylko dlatego, że on to podtrzymuje w swoim istnieniu, tak? Tak jest też i w 17 wersecie napisane. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, tak? On jest przed wszystkimi rzeczami, tak? Z jednej strony widzimy tutaj jego bóstwo, jego boskość, co jest potwierdzone w wersecie 19. Upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. W jaki sposób może zamieszkać w nim cała pełnia boskości? Cała pełnia boskości, nie pół boskości, nie ćwierć boskości, ale całe bóstwo, cała boskość jest zawarta w Jezusie Chrystusie. I tu jest mowa o Jego bóstwie, o Jego boskiej naturze, tego Jezusa Chrystusa. Ale w tym samym hymnie mamy takie trudne słowa, które troszeczkę nam się mogą tutaj mylić, które mówią z kolei o jego człowieczeństwie. To, kiedy jest napisane o tym, że on jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, 15 werset, tak? On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, tak? I to jest to, kiedy on jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, ale my czytamy w 18 wersecie, on jest także głową ciała Kościoła, on jest początkiem, jest napisane, czyli on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. I tu jest uwaga, może pojawić się nam pewien problem z tym, co to znaczy, że on jest początkiem i pierworodnym. Tak, bo są tacy pewni ludzie, którzy chodzą od domu do domu, pukają, świadkowie Jehowy i mówią tutaj, no, że Jezus Chrystus ma początek. Tutaj jest napisane i pokazują właśnie na ten hymn, że on jest początkiem. To, że on jest początkiem, nie znaczy, że miał początek jako Bóg. Tu nie jest tak napisane, chcę wam pokazać, ale jest napisane, że on jest początkiem pierworodnym, ale z czego? Z umarłych. Tu jest napisane o tym, że on jest tym pierwszym i tym początkiem pierworodnym z umarłych. On jako pierwszy zmartwychwstał. To jest napisane tutaj, że on, ten Jezus Chrystus, jest pierworodnym z umarłych, jest tą pierwociną, jest tym, który, tak jak mówi pięknie Słowo Boże w Ewangelii Jana, na początku było Słowo, to Słowo stało się Bogiem, Bóg wstąpił na ziemię, Bóg stał się człowiekiem poprzez to, że przyjął naturę ludzką za własną, stając się prawdziwym człowiekiem i on jako prawdziwy człowiek, jako ten, który posiada prawdziwie ludzką naturę i w związku z tym jest prawdziwym człowiekiem, on za chwileczkę, my widzimy go, idzie na krzyż, na tym krzyżu bierze na siebie wszystkie nasze grzechy i umiera za nie, w prawdziwy sposób, jak prawdziwy człowiek był człowiekiem, więc przyjął na siebie cierpiętliwą naturę ludzką i śmiertelną naturę ludzką, więc prawdziwie jako człowiek umarł i my za chwileczkę widzimy, że ten człowiek, który umarł po trzech dniach, zmartwychwstał. Dokonał czegoś, czego nie dokonał wcześniej żaden człowiek. Jako pierwszy. Dlatego możemy powiedzieć, że jest pierworodnym z umarłych. Tu nie jest, że on jest pierworodnym synem ojca, z natury, jak my mówimy o nim i o sposobie jego istnienia, tak jak mówi list do Hebrajczyków na przykład, że on jest na łonie Ojca i on jest pierworodnym synem Ojca, tu jest użyte to samo jakby słowo o pierworództwie, ale nie w tym samym sensie, tylko jest tu o jego zmartwychwstaniu napisane. On jako pierwszy zmartwychwstał. Jest pierworodnym wszelkiego stworzenia w zmartwychwstaniu, w tym sensie. Nie z natury, że miał początek. I tak jak próbuję się powiedzieć, bo inne fragmenty mówią o tym, że on nie miał początku. On był od zawsze. On tutaj jest początkiem zmartwychwstania, w tym sensie. I to jest to. I dlatego, że tak jest. Dlatego, że tak jest. To wszystko na niebie i na ziemi, werset 20, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I to jest to. I to jest ta tajemnica krzyża Jezusa Chrystusa. Dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, przelał na tym krzyżu swoją świętą krew, ty możesz być pojednany z Ojcem. Nic innego nie jest w stanie ciebie pojednać z Bogiem. Tylko to, tylko krew Jezusa Chrystusa. I jeszcze tak króciutko, kochani, pozwolicie mi, odniosę się do tej jednej prawdy, która tu jest w tym hymnie zawarta, mianowicie to, że wszystko zostało w Nim stworzone. W Nim zostało wszystko stworzone, w Chrystusie Jezusie, co jest na niebie, na ziemi. Odnośnie tego stworzenia. Dla Niego, przez Niego, w Nim wszystko zostało stworzone. I chcę powiedzieć o tym, że to jest niezwykle ważne i ja, ale też my jako Kościół stoimy na stanowisku takim, że Bóg stworzył wszystko w 6 dni, a 7 dnia odpoczął. I te 6 dni, które my czytamy, w jaki sposób Bóg stwarzał cały świat w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, my traktujemy literalnie, że to było 6 dni 24-godzinnych. A 7 dnia Bóg odpoczął. Są ludzie, którzy próbują to interpretować w inny sposób, na przykład tak zwany kreacjonizm ewolucyjny, gdzie pewni chrześcijanie, ja nie wiem, jak oni to próbują, znaczy wiem, jak próbują, nie będę wam teraz tego opisał, ale pewni ludzie próbują ewolucjonizm wpasować w Biblię. Tak? Bo im Biblia przestała pasować do ich światopoglądu. I swój światopogląd jakiś ewolucyjny, że ten cały wszechświat, cały świat wyewoluował z jakiegoś jednego wielkiego wybuchu w przeciągu 14,6 miliarda lat, bo tak dzisiaj mówi nauka, oni ten swój światopogląd próbują wrzucić tutaj w Biblię. Ale ja się z tym nie zgadzam zupełnie i my się nie możemy z tym w jakikolwiek sposób zgodzić, że człowiek w jakiś sposób samoistny, nie wiem co, wyewoluował z jakiejś prazupy. Absolutnie nie możemy się z tym zgodzić. Dlaczego? Dlatego, bo Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że to Bóg stworzył człowieka. Adama i Ewę. I to sprzeciwia się Biblii. W ten sposób my czynimy kłamcą Jezusa Chrystusa, który powiedział chociażby nawet w Ewangelii świętego Mateusza. Pamiętacie te słowa? W Ewangelii świętego Mateusza, kiedy przyszli do niego faryzeusze i pytają się go, czy wolno odprawiać żonę swoją dla każdej przyczyny. Pytają się o sprawę rozwodową. Czy można generalnie rozwodzić się ze swoją żoną? Jezus odpowiada w ten sposób. Odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca, czyli Stworzyciel, Bóg, który jest Stwórcą, od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, że będą ci dwoje jednym ciałem. Tak jest napisane. Jezus powiedział, Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę. To Bóg stworzył człowieka. Nie, że człowiek wyewoluował z jakiejś, nie wiem co, z małpy. próbują nam powiedzieć, albo z prazupy. Nie. Jezus Chrystus mówi, Bóg stworzył mężczyznę i stworzył kobietę. A tamci ludzie mówią, nie, człowiek wyewoluował. Co oni robią? Oni czynią Jezusa Chrystusa kłamcą. To co, Jezus nie wiedział? Nie wiedział Jezus Chrystus, jak człowiek powstał? Rozumiecie? To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. My się z tym nie zgadzamy. Zresztą nie ma takiej konieczności, kompletnie nie ma takiej potrzeby. Myślę, żeśmy, my złapaliśmy się Słowa Bożego i te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju czytamy w sposób dosłowny i to jest naukowo akuratne. Absolutnie nauka w żaden sposób się temu nie sprzeciwia, a wręcz powiem inaczej, nauka potwierdza Biblię, jeśli chodzi o kwestię stworzenia świata. Natomiast coraz częściej i coraz więcej naukowców odchodzi od ewolucjonizmu i go odrzuca i nie zgadza się z tym, bo widzi, że to jest po prostu jedna wielka ściema. Pierwsze, drugie prawo termodynamiki zaprzecza, zwane jako prawo entropii, zaprzecza jakby tej teorii wielkiego wybuchu, tej teorii ewolucjonizmu i wiele innych również praw naukowych zaprzecza temu. Dalej, idziemy, zostawiamy tą kwestię. Tak tylko na marginesie chciałem ustawić pewne rzeczy, żebyśmy wiedzieli, na czym my stoimy. I wracamy do wersetu 21, kochani. Będziemy powolutku już wracać, kończyć. Dajcie mi jeszcze sekundkę. Wiem, że tak trudno się słucha, chociaż jak ktoś ma kawę, to pewnie jakoś miło się słucha. Ja jeszcze mam. Nie wypiłem do końca. Prawdą jest też, że jakby to powiedzieć, no. Późno dostałem tą kawę. I tak, ten piękny hymn chrystologiczny, tak, który zawiera również koncepcję stworzenia świata, co jest bardzo ważną rzeczą, tak. Dlaczego to jest bardzo ważna rzecz? Przepraszam, ostatnia jeszcze tylko aluzja odnośnie stworzenia świata. Dlaczego my nie zgadzamy się z ewolucjonizmem, a musimy, jakby musimy uchwycić się kreacjonizmu tak naprawdę? Dlatego, ponieważ i to chyba dla mnie to jest największy problem. Nie wiem, jak ci ludzie mogą tego nie widzieć. Mam problem z Chrystusem i z krzyżem Jezusa Chrystusa. Bo gdybym miał przyjąć ewolucjonizm, to mielibyśmy śmierć przed grzechem Adama i Ewy. Tak? Mnóstwo śmierci, bo żeby człowiek mógł wyewoluować, nie wiem z czego, powiedzmy, z tej przysłowiowej małpy, to ta ewolucja według nich następuje dzięki temu doborowi naturalnemu. Czyli jest mnóstwo cierpienia temu towarzyszy. Jednostki nieprzystosowane muszą umrzeć, jednostki słabe muszą umrzeć, kalekie muszą umrzeć. Jest mnóstwo śmierci. Jeżeli ten Adam i Ewa chodziliby po Edenie, to chodziliby po mnóstwo, po stworzeniach, które wcześniej przed nimi umarły. Czy Bóg, patrząc się na taki Eden, mógłby powiedzieć, to jest dobre? Ten świat, w którym jest śmierć, to jest dobre? Absolutnie nie. I też, bo my wiemy, że śmierć weszła na świat z powodu czego? Z powodu grzechu. Kogo? Adama i Ewy. Adam i Ewa zgrzeszyli przeciwko Bogu, zerwali ten owoc w tym raju i dlatego Bóg przeklął ziemię, Bóg przeklął świat. I od tego momentu dopiero weszła śmierć jako skutek grzechu, z którego odkupił nas Jezus Chrystus. Bo z czego odkupił nas Jezus Chrystus na tym krzyżu? Właśnie z grzechu odkupił nas, ze śmierci, a skutkiem grzechu jest śmierć. I Jezus Chrystus dzięki temu, że umarł na krzyżu za nasze grzechy, my dzięki temu możemy żyć wiecznie razem z Bogiem. O to życie chodzi. O to życie chodzi, więc ewolucja kompletnie zaprzecza sensowi ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ofiara Chrystusa nie ma sensu, nie ma żadnego znaczenia. Po co? W ogóle nie wiadomo po co. Dlatego my, ewolucjonizm, całkowicie odrzucamy jako niezgodny z Pismem Świętym, jako niezgodny z Duchem Ewangelii. Musimy go odrzucić. Dlatego, bo wali to centralnie, prościutko w krzyż Jezusa Chrystusa i w odkupienie, które zawiera się w tym krzyżu z naszych grzechów. I to życie, które z tego krzyża potem płynie jako skutek tego odkupienia. Tak? Rozumiemy to. Dobra, lecimy dalej. Kończąc ten hymn chrystologiczny, apostoł Paweł pisze dalej tak. 21 werset. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, teraz pojednał przez ten krzyż, o którym my czytamy w wersecie 20, przez tą krew krzyża Jego, przez którą zostaliśmy przywróceni do pokoju z Bogiem. Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i nieskalanych i nienagannych. Tak jest napisane. Pojednał nas, Jezus Chrystus, w ciele, przez śmierć. I to jest to. I to jest ta istota tego krzyża. O to chodzi. Chodzi o krzyż Jezusa Chrystusa. I dalej, werset 23. Jeśli tylko wytrwacie w wierze. O czym nam to mówi? Myśmy niedawno mieli takie studium biblijne na temat utracalności zbawienia. Możliwości utracalności zbawienia. Żeśmy mieli takie przepraszam. Dajcie mi sekundkę. Mamusz? Tak, ale my ciebie też słyszymy. Więc...
musiałabym podłożyć komputer, ale na Skype'ie was słyszę.
Na Skype'ie, tak, my ciebie też słyszymy i tam coś szumi, więc jakby udało ci się wyłączyć głos, to byłoby fajnie. Przepraszam, sekundkę. Tak? Okej, okay, dobrze, bo tutaj. A jeszcze ciebie słychać. Okej, okay, nie słychać. Przepraszam was bardzo. Zależy mi bardzo na tym, żeby moja mama uczestniczyła w naszych nabożeństwach, więc ja was przepraszam za takie utrudnienie. Mówiliśmy sobie o wersecie 23, tak? Jeśli tylko wytrwacie w wierze. I mówiliśmy sobie o tym, że mieliśmy ostatnio, nie tak dawno temu, takie studium biblijne na temat możliwości utracalności zbawienia. Bo, kochani, zbawienie można utracić. Niestety, nie chcemy utracić naszego zbawienia, ale niestety Słowo Boże mówi, że zbawienie można utracić. Dlatego apostoł Paweł pisze, jeśli tylko wytrwacie w wierze, tak, zbawieni będziecie. Czyli co to znaczy? Że, znaczy, że trzeba wytrwać w wierze, czyli jest pewien warunek postawiony. Ja muszę wytrwać w tej wierze. Nie wystarczy tylko raz wejść na tą drogę, którą jest Jezus Chrystus, ale trzeba tą drogą nieustannie kroczyć i trzeba nią dojść do końca. Wtedy będzie się zbawionym, tak? Dalej, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. To jest ważne, żeby, kochani, móc trzymać się tej drogi, którą jest Jezus Chrystus i gdzieś nie pobłądzić, nie pójść gdzieś w jakieś krzaczory, ale nawet jak się pójdzie gdzieś w jakieś pokrzywy i człowiek się gdzieś tam podrapie i poparzy, jest nadzieja i jest szansa, żeby się odwrócić od tego, wrócić z powrotem na tą drogę, którą jest Jezus Chrystus i nią z powrotem iść i tą drogą kroczyć za Jezusem Chrystusem. I ostatnie słowo o tej drodze. A ta droga, my wiemy, jaka jest. Ta droga jest kamienista, to nie jest jakaś asfaltowa M50, albo M7, nie wiem czym, Iwonko, ty dojechałaś do Dublina. Jedną i drugą jechałaś, tak, to nie jest taka, tak, ale jest napisane, są dwie drogi, jedna szeroka, ale wiadomo, gdzie prowadzi, na zatracenie, a druga wąska jest wąziutka. Jest tak wąska, myśmy sobie kiedyś mówili, że tam może tylko, jest tylko tyle miejsca na belkę od krzyża. Tyle jest miejsca, że trzeba się ją z belką, ale to tak trzeba, jak tu jest ta, tak się idzie tą drogą. I my wiemy, że ta droga na dodatek jest jeszcze pod górę, ona idzie. Ona idzie pod górę i wiemy, gdzie ona się kończy. Ona się kończy na krzyżu. Ona się kończy na krzyżu. Na krzyżu, na którym muszę zawisnąć w końcu, ja sam, i tam na tym krzyżu muszę ukrzyżować samego siebie dla tego świata. Razem z Jezusem Chrystusem jestem ukrzyżowany, już nie żyję ja, tylko żyje we mnie Jezus Chrystus, mówi Słowo Boże. I to jest ta droga i to jest cel tej drogi. A na końcu tej drogi jest krzyż i to jest mój cel, do którego ja zmierzam. I to jest to krótkie słowo, którym ja się dzisiaj chciałem z wami po prostu podzielić.